W dzisiejszym kazanku chciałbym mówić o łagodności. Także jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyście sobie otworzyli na liście do Galacjan, 5 rozdział i werset 22. W liście do Galacjan w 5 rozdziale mamy o owocach Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego. Najczęściej tak pastorzy to mówią, że są to owoce w liczbie mnogiej Ducha Świętego. I macie tam listę owoców. Co powinno się przejawiać przez nasze życie? Że jednym z dowodów na to, że człowiek się nawrócił, czyli oddał życie Chrystusowi i Duch Święty mieszka w tobie, jest to, że owocujesz. Tak bardzo często słyszeliśmy takie kazania. Kiedy popatrzymy sobie na ten werset 22 i w tym wersecie 22 na pozycję 5, 5 wyraz, tak, widzimy to, to słowo greckie, które oddaje ten wyraz po polsku, które tu zostało użyte, znaczy po grecku chrestos, bardzo podobne do Chrystus, chrestos. I ono zostało użyte tylko 17 razy w Nowym Testamencie. I specjalnie wybrałem na początek to jedno słówko, tą pozycję 5, kiedy popatrzycie, ten 5 wyraz, by pokazać wam pewną rzecz, że kiedy czytamy ten cały fragment z listu do Galacjan, to nie chodzi o owoce w liczbie mnogiej, ale tu chodzi o jeden owoc, który składa się z takich cząstek. W sklepach z takimi urządzeniami kuchennymi można kupić takie urządzenie, że jak położysz jabłko na desce i na górę takie urządzenie, które mocno naciśniesz, to takie ładne cząstki powstają, prawda? Nie wiem, jak to po polsku się nazywa. Pewnie nie ma nazwy. Ale chodzi o to, że takie cząstki powstają równe. I właśnie dokładnie to oznacza ten cały fragment. To nie są owoce Ducha Świętego, to jest jeden owoc. Jeden owoc, który się przenika. I zaraz wam pokażę, dlaczego tak uważam. Bo ta pozycja 5, która w moim Biblii jest przetłumaczona łagodność, tak? Tak macie? Łagodność? To słówko greckie, które tam zostało użyte, chrestos, znaczy też dobroć. A jaka jest pozycja 6 w waszych Bibliach? Dobroć. No właśnie. A słówko chrestos, ta pozycja 5, którą macie przetłumaczone łagodność, też można tłumaczyć uprzejmość albo dobroć. A 6 pozycja znaczy dobroć. Więc widać wyraźnie, że te słówka greckie są tak blisko siebie i mają po kilka znaczeń, że kiedy apostoł Paweł pisał list do Galacjan, nie miał na myśli różnych owoców, ale miał na myśli jeden owoc, gdzie pewne cechy tego owocu, jak soki, przenikają się. To oznacza, że bardzo trudno człowiekowi nawróconemu, komuś, kto jest dzieckiem Bożym, na tej sali są same dzieci Boże, być na przykład dobrym dla kogoś w 100%, a jednocześnie być człowiekiem pozbawionym radości albo miłości. Czy udało wam się na 100% dla kogoś być pełnym dobroci, a jednocześnie w sercu tej osoby nie cierpieć? To jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne komuś okazać miłość z taką twarzą, jakby ci przed chwilą rodzinę rozstrzelali. Jeśli jesteś dla kogoś dobry, to jednocześnie jesteś radosny. Jak kogoś kochasz, no to chcesz dla niego dobrze. Zobaczcie, że to jest jeden owoc, który się wzajemnie przenika, te cechy. To nie są oddzielne owoce. Że ktoś może stanąć z was i powiedzieć do kogoś: no ja jestem dobry, tylko mi ogłady brakuje i czasami jestem chamski w zachowaniu. Wiecie, że czasami można bardziej kogoś zranić słowami niż tym, że mu skopiesz ogródek albo dasz... pomożesz w jakiś sposób, no nie? Owoc, to jest owoc Ducha Świętego i te cechy, te wyrazy greckie, które Paweł użył, przenikają się. To jest jeden owoc. I że jeśli człowiek jest nawrócony, oddał życie Jezusowi i Duch Święty mieszka w nim, to Duchowi Świętemu, który jest w tobie, chodzi, żeby wszystkie aspekty tego owocu, te cząstki, działały w tobie. Żebyś w pełni, żebyś mógł powiedzieć... Kiedy człowiek mówi, że owocuje, to znaczy, że mam ten owoc Ducha Świętego w sobie. Bo te wyrazy greckie mają po kilka znaczeń. Kiedy dziecko Boże owocuje, szczególnie jedną część owocu, to zauważy, że to ma wpływ na kolejne te cząstki, że to jest działanie Ducha Świętego. I to słowo greckie chrestos ma kilka, tak jak mówiłem, znaczeń. Na przykład dobroć, łaskawość, uprzejmość, szlachetność, zacność, rzetelność, życzliwość i dobrotliwość. Czyli zobaczcie, Paweł mógłby tylko tego jednego wyrazu greckiego użyć i powiedzieć, i tacy macie być. I na tym skończyć. A on użył też innych wyrazów greckich. Te wyrazy greckie mają wiele znaczeń. To jedno tylko, ten jeden tylko wyraz, który jest użyty w 22 rozdziale, w pozycji 5, jeszcze raz, ma takie znaczenia. Dobroć, że masz być pełen dobroci dla wszystkich, że masz być łaskawy, tak jak Bóg dla ciebie jest łaskawy, że masz być uprzejmy, szlachetny, zacny, rzetelny. Rzetelny to znaczy, że dotrzymujesz słowa. Życzliwy i dobrotliwy. I to tylko jedno to słówko znaczy. I chciałbym wam pokazać kilka fragmentów z Biblii, które lepiej nam zobrazują, co to słowo znaczy w praktyce. Na przykład w kontekście do Boga, to co to słowo greckie znaczy. Bo ono jest 17 razy użyte, ale jest użyte też w stosunku do Pana Boga. Jaki Bóg jest? W liście do Rzymian 2:4 jest powiedziane tak. A może lekceważysz sobie bogactwo dobroci? Tak się to zaczyna. I tu jest właśnie użyte to słówko. Cierpliwości i wyrozumiałości Boga, nie uznając, że to ta Jego dobroć prowadzi cię do nawrócenia. Jeszcze raz, o czym mówi ten fragment? Kiedy komuś z rodziny, z sąsiadów albo ze znajomych opowiadasz o tym, jak dobry jest Chrystus i co dobrego Chrystus zrobił w twoim życiu, to nieraz mieliście takie sytuacje, że ktoś cię słucha i mówi tak, może i to ma sens, co ty mówisz, ale ja nie jestem tym zainteresowany. Pamiętam, że kiedy ja się nawróciłem, a uprawiałem sport wyczynowy, to mojej najbliższej koleżance, z którą uprawiałem sport, wyłożyłem drogę zbawienia, rozmawiałem z nią 3 godziny i ona na koniec właśnie tak powiedziała. Sebastian, wszystko, co mi powiedziałeś, ja wiem, że to jest prawda i wierzę w to, że Jezus zmienił twoje życie, to nawet widać, ale mnie to w ogóle nie interesuje, wiesz? Ja mówię, Magda, ale dlaczego? A Magda mówi, bo ja lubię grzeszyć. Ona była zupełnie szczera ze mną. Zobaczcie, ten fragment mówi coś takiego, a może lekceważysz sobie bogactwo dobroci? Wiesz, że Bóg jest dobry. Słyszałem o biznesmenie z Argentyny, który miał egzemę nieuleczalną, był bardzo bogatym człowiekiem, leczyli go najlepsi lekarze na świecie i ciągle miał całe, skóra mu schodziła z rąk. I usłyszał, że w pewnym zborze modlą się o uzdrowienie, pojechał tam, pokazał swoje ręce, cały zbór się o niego modlił i na tym nabożeństwie totalnie znikła egzema i pojawiła się skóra ku niemowlaka. I był w szoku. Najbardziej zdziwiony był on. I wszędzie jeździł i wszystkim biznesmenom, którzy go znali, pokazywał ręce. A oni pytali się, kto cię wyleczył? A on mówi, a nie, to nie lekarz. Tam jest taki kościół dziwny pod stolicą, który się modli o uzdrowienia. Pomodlili się do Jezusa i Jezus mnie uzdrowił. Ale oni są na tyle głupi, mówi ten biznesmen, że oni myślą, że ja się teraz do nich tam zapiszę, dlatego że Bóg mi uzdrowił ręce. Mnie w ogóle nie interesuje wiara w Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, wszystkim, którym pokazywał ręce, biznesmenom, pojechali tam się ponawracali, a on nigdy się nie nawrócił. Słuchajcie, nie było lepszego narzędzia do ogłoszenia Ewangelii niż niezbawiony biznesmen, któremu Bóg uzdrowił ręce. Można? Można. I wiecie, że to Bogu nie przeszkadza kogoś uzdrowić, a on się nie nawróci, a jest świetnym ewangelistą? Bo on sobie zlekceważył co? To, że Bóg jest dobry. Że Bóg mu uzdrowił ręce, ale Bóg chciał mu uzdrowić serce i zmienić jego życie. Ale on miał gdzieś Boga, niebo i on cieszył się grzesznym życiem. Może lekceważysz sobie bogactwo dobroci Bożej, cierpliwości i wyrozumiałości Boga, nie uznając, że ta Jego dobroć, że Boża dobroć prowadzi cię do nawrócenia. I Bóg chce nawrócić każdego z nas. Wiecie, każdy na tej sali, który dzisiaj tutaj siedzi, jest nowonarodzony. Czyli Bóg, Duch Święty zamieszkał w tobie. Ale wiecie, że nawracać się musimy stale? Nowo naradzamy się raz, że stajesz się dzieckiem Bożym, nowym człowiekiem. Ale nawracać się, to każdy z nas na tej sali musi codziennie. Wstawać rano, siąść na łóżku i powiedzieć, czy mi się chce iść do tego kościoła, czy nie. To jest taka walka duchowa straszna, no nie? Czy mi się chce czytać Biblię, czy mi się nie chce czytać? Czy mi się chce modlić, Czy ja chcę jakichś zmian w moim życiu od Boga, czy też Boże, daj mi święty spokój. Będę dawał dziesięcinę, ale daj mi spokój, ja już nic nie chcę zmieniać. Znaczy, my się stale musimy nawracać. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry i Bóg wie, co jest dla ciebie najlepsze, dlatego chce cię zmieniać. Ale my nie chcemy się zmieniać często. Czy to Boża dobroć prowadzi nas do nawrócenia, czy też Jego łaskawość, rzetelność i życzliwość? Co powoduje, że człowiek się nawraca? Moglibyśmy się o to teologicznie pokłócić. Czy Jego łaska, że z łaski zbawieni jesteśmy? Przecież Biblia tak mówi. A ten werset mówi, że dobroć. Tylko, że ten wyraz grecki znaczy też łaskawość i dobroć. Ten wyraz grecki ma kilka znaczeń. I dobroć, bo gdyby Bóg nie był dobry, to by nikogo nie szukał. Ale tak naprawdę jesteśmy zbawiani z łaski. Za darmo. List do Efezjan 2:7, też jest użyte to słowo, mówi coś takiego, aby w nadchodzących wiekach ukazać bezmiar bogactwa swojej łaski przez dobroć dla nas w Chrystusie Jezusie. Że Bóg w tych wiekach, czyli w tym czasie, w którym my żyjemy, chce pokazać Bóg Ojciec bezmiar swojej dobroci. Jak dobry jest. I chce to zrobić za darmo, czyli z łaski, przez Jezusa Chrystusa. Więc jeśli ktoś się wybiera do nieba, to Bóg Ojciec mówi, to może stać się tylko przez mojego Syna, tylko za darmo, nie można tego kupić, nie można tego wysłużyć. Wiecie, jak ja się wychowałem w tradycyjnym kościele, moja mama i tata mnie wychowali, to w tym moim tradycyjnym kościele mówili, że trzeba sobie zasłużyć na zbawienie, czyli uczynki. Ale wiecie, że większość protestantów, która wyszła z tradycyjnego kościoła, dalej myśli po tradycyjnemu? To, że zmieniłeś kościół, chodzisz na nabożeństwa i kościół ma inną nazwę, to nie znaczy, że zmieniłeś swoje myślenie. Wielu ludzi wierzących myśli, że jeśli pójdą, coś zrobią dla Pana Boga, jakaś służba, ewangelizacja, cokolwiek zrobią, to Pan Bóg bardziej łaskawie patrzy na niego i tym bardziej dołoży starań, żeby cię zbawić. To się niczym nie różni od myślenia od ludzi w kościele tradycyjnym. To jest dokładnie to samo. Wtedy już zbawienie nie jest za darmo, tylko zbawienie jest za co? W zamian za służbę. A u Boga nie ma czegoś takiego. Bóg Ojciec mówi, zbawienie, moje zbawienie, że ty będziesz w niebie ze mną wieczność, synku i córko, jest za darmo, przez mojego Syna, który za ciebie umarł. Że jeśli otworzysz się na to, co jest za darmo i pozwolisz, żeby moja dobroć cię przemieniła, to będziesz tak przemieniony, że będziesz miał radość z tego, że robisz coś dla innych. Bo to moja miłość cię będzie napędzać do służby, do robienia. Ale w ogóle nie będziesz myślał, że za to coś dostaniesz. Bo to, co dostałeś, czyli zbawienie, jest za darmo. Tylko dlatego, że się uznałeś winnym pod krzyżem. Ale powiem wam, wielu protestantów robi jakiekolwiek służby w kościele, żeby się poczuć lepiej i żeby zasłużyć na Bożą miłość. Na Boże względy. To nie ma nic wspólnego z Biblią. List do Rzymian 11:22. Znowu jest to samo słowo użyte. Znowu w kontekście Pana Boga. Zwróć uwagę na dobroć i na surowość Boga. A tu Paweł pisze, że kiedy się zastanawiasz nad tym, jaki jest Bóg Ojciec, to zwróć uwagę, mówi Paweł, na to, że On jest i dobry, i surowy. Bo taki powinien być Ojciec. Ojciec powinien być surowy, ale też sprawiedliwy i dobry. Że kiedy dzieciak zawini, to nie ma zmiłuj. Mamę można naciągnąć, ale ojca nie. Jest surowy, ale jest sprawiedliwy, ale tata jest dobry. Zawsze można liczyć na jego dobre serce. Taki powinien być ojciec. Dla tych, co odpadli, surowość. Dla tych, którzy są nieposłuszni, odpadają, nie chcą iść drogą Chrystusa, to ojciec jest surowy, a dla ciebie dobroć Boga jest oczywiście, jeśli wytrwasz przy tej dobroci, bo inaczej i ty się odetniesz. Tak jest dokładnie. Dla ciebie, który trwasz w Chrystusie, a trwać w Chrystusie to codziennie czytać, modlić się i szukać Chrystusa całym sercem, dla ciebie dobroć. Dla ciebie ojciec nie jest surowy, jeśli trwasz i szukasz Chrystusa. Ale w tym samym wersecie Paweł mówi, jeśli oczywiście wytrwasz. W kim? W Chrystusie. Bo jeśli nie wytrwasz w Chrystusie, w tej dobroci Pana Boga, bo Chrystus jest największą naszą dobrocią, to ty się sam odetniesz od tej dobroci. Tak? Musimy trwać, tak jak roślina w ziemi, tak jak owoc na drzewie, bo jeśli ktoś go strąci, to nie dojrzeje. Musimy wytrwać. Także sami widzicie, że nie da się tego słowa rozbić na ileś tam owoców. To jest jeden owoc, tylko ma różne soki, które się przenikają. Że jak zaczynasz, poddajesz się Duchowi Świętemu, to zaczynasz być pełen pokoju, radości, miłości. Zmienia cię Bóg. Coraz bardziej tym owocujesz, tym jednym owocem, który ma różne aspekty. Teraz trochę o ludziach, o nas. Jak to się odnosi to słówko do nas? List do Efezjan 4,32. To samo słowo jest użyte greckie. 4,32. Stawajcie się wzajemnie dla siebie dobrzy albo łagodni, bo to słówko ma kilka znaczeń. Paweł nie stwierdza, pisząc list do kościoła, do ludzi wierzących w Efezie, tak naprawdę to nie chodziło o Efes, bo tam w nazwie, na początku listu nie ma Efes, więc nie wiemy, do jakiego kościoła pisał, prawdopodobnie do Laodycei. On nie stwierdza, jesteście dobrzy. Dlatego, że się nawróciliście do Jezusa Chrystusa, to jesteście dobrzy. Jak studiowałem na Kulu, to w ogóle uczyli mnie niezłych herezji. Uczyli mnie, że każdy człowiek jest dobry. Czy jest nawrócony, czy nie. Takich mądrych rzeczy na Kulu mnie uczyli. Każdy człowiek, który się rodzi, jest dobry, tylko musi w sobie odnaleźć dobroć. Totalnie zaprzeczał temu Jezus Chrystus. Kiedy przyszedł młody człowiek i powiedział do niego, nauczycielu dobry, co mu Chrystus odpowiedział? Synku, nikt nie jest dobry. Kto jest dobry? Tylko Bóg. Ale mnie uczyli, że wszyscy na ziemi to dobrzy ludzie. Zresztą Paweł nie stwierdza, że jeśli się nawrócisz, to jesteś dobry. Nie jesteś dobry. Musisz się stać dobry. Dlatego używa stwierdzenia stawajcie się i pisze to do nas, do ludzi wierzących, że jest to proces. Że to nie jest tak, że się nawrócisz i od razu na drugi dzień jesteś święty, wspaniały i dobry. Nie. Dopiero kiedy Duch Święty w tobie zamieszka, to dopiero widzisz, jaki ty jesteś podły albo podła. Ile w tobie jest zazdrości, gniewu, różnych takich rzeczy. Nieraz tak było, że siadałem przed Bogiem i mówiłem, Boże, jakie to jest obrzydliwe, jaki ja jestem. Ja nigdy wcześniej tego nie widziałem. Dlatego Paweł mówi, stawajcie się wzajemnie dla siebie dobrzy, serdeczni, przebaczający. Dlaczego mamy stale sobie w Kościele przebaczać? Gdybyśmy byli takim świętym, wspaniałym Kościołem Bożym w Giżycku, to nie musielibyśmy sobie przebaczać. Ale wielokrotnie jako pastor byłem w takiej sytuacji, że ktoś przychodzi i mówił do mnie tak, pastor, jak ona mogła się tak zachować? To jest niegodne wierzącej osoby. Kiedy mówisz tak o kimś, to wiesz, że zostawiasz na siebie pułapkę, bo ty dokładnie tak samo się zachowasz? Jeśli dziwimy się, że ktoś wierzący coś powiedział, zrobił i przychodzimy tacy oburzeni i mówimy, pastor, jak on mógł tak się zachować? To Bóg zdejmuje z ciebie rękę i w ciągu tygodnia, miesiąca wywalisz się dokładnie tak samo. Dlaczego? Bo polegasz wtedy na sobie, a nie na Bożej łasce. Dlatego zobaczcie, mamy przebaczać sobie. Właśnie Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Dlatego, że Bóg nam przebacza w Chrystusie, to my mamy być serdeczni, przebaczający i dobrzy. I mamy się o to tacy stawać, starać. Nie jesteśmy tacy. Nie jesteśmy, naprawdę. Nie ma ani jednej osoby, która po nawróceniu od razu się taka stała. Nie. Ale to słówko też znaczy łaskawi, uprzejmi, szlachetni, rzetelni, życzliwi. Tacy mamy się stawać. Łaskawi. Że mamy sobie okazywać łaskę i uprzejmość. I być życzliwi. I do tego dopiero Kościół dorasta. Ewangelia Mateusza 11,30 i to jest szokujący werset. Zachęcam, żebyście sobie otworzyli, bo przeżyjecie szok. Jak ja to przeczytałem, to byłem w szoku, bo ten werset 11,30, powszechne tłumaczenie we wszystkich Bibliach brzmi tak. Moje jarzmo jest jakie? miłe. O, nawet nie musicie otwierać, bo znacie na pamięć. Moje jarzmo jest miłe, a mój ciężar lekki. I wszystkie tłumaczenia tak tłumaczą. Tylko, że to słowo miłe ma kilka znaczeń. I wcale nie musi być słowo miłe tam wstawione. To tylko pastor protestancki i biskup katolicki tak wstawili. Wiecie, że możesz tam wstawić dosłownie moje jarzmo jest dobre? Czy jarzmo Jezusa Chrystusa, które On na nas nakłada, wiecie, co to jest jarzmo? Pamiętacie te woły i to takie drewniane, które się nakładało? Bo nie każdego chłopa w Polsce było stać, żeby końmi orać. No teraz niektórzy chłopi mają renówki. Ale kiedyś powszechnie orano końmi, ale zanim orano końmi, to czym orano? Wołami. I to takie drewniane to było jarzmo. I jest powiedziane, że kiedy ktoś z nas się nawraca, to Chrystus na nas nakłada jarzmo. Czyli chce, żebyśmy orali w Jego służbie, w Jego królestwie. Byli Jemu posłuszni. On idzie z tyłu i prowadzi ten pług. Prawda? A ty jesteś tym wołem, który ciągnie to jarzmo. I Jezus oczywiście oczekuje, że ten woł szedł prosto. Ale to bardzo trudno takiego woła znaleźć, jeśli chodzi o nas. Bo woły to można tak nauczyć, ale my to ciągle tam gdzieś. O, tam jest zielona trawa. A Jezus mówi, ale teraz orzemy, ale ja teraz mam ochotę na trawę. Czy zobaczcie, Jezus idzie za pługiem i orze i nakłada na ciebie jarzmo. Czy jarzmo, które Jezus na ciebie nakłada, możesz powiedzieć, że jest dobre w twoim życiu teraz, obecnie, te okoliczności, to wszystko, co się dzieje w twoim życiu, czy to jest dobre? To słowo też znaczy łaskawe, że jarzmo, które Bóg na ciebie nałożył, czyli postawił cię w danej rodzinie, w danych okolicznościach, że to jest Jego łaska. I też znaczy, to słowo można też tłumaczyć łagodne, że jarzmo Jezusa dla twojego życia jest łagodne. Że nie jest jakieś szalone, że ty już nie możesz psychicznie wytrzymać. Zobaczcie, także nie tylko możemy tłumaczyć, że jarzmo jest miłe, ale też jest dobre i łagodne. I to się zgadza z pozostałą resztą Biblii, bo Nowy Testament mówi, że Bóg nie nakłada na nas większych ciężarów niż jesteśmy w stanie ponieść. Czyli ciężar, który tego jarzma, które Bóg na ciebie wkłada na barki, jak na woła, jest dobre. Jest dostosowane do twoich możliwości. Jeśli ktoś z nas, a myślę, że każdy na tej sali, ja też, nieraz mieliśmy taką okazję, że mówiliśmy, Boże, ja już dalej nie dam rady tak iść. Że stawaliśmy jak taki wół na środku pola i mówiliśmy, dalej nie idę. To już jest ponad mój wysiłek. Ja już nie dam rady. I otwierasz Nowy Testament i czytasz, że Bóg nie nakłada ciężaru większego niż jesteś w stanie ponieść. I kolejny werset mówi, i nie zapieracie się aż do krwi, że nie pracujesz na tym polu jak wół, że aż cieknie z ciebie krew. Że to nam się tak wydaje, że to my próbujemy Pana Boga przekonać, prawda? Bo jarzmo Chrystusa, które na nas nakłada, jest miłe, dobre, łaskawe i łagodne. Że On nas łagodnie prowadzi po tym polu. Że On dostosowuje warunki życiowe do naszych potrzeb. A to nie znaczy, że jest łatwo. Jak Żydzi orali wołami, albo Polacy orali wołami, a mieszkali na przykład na Mazurach, to wiecie, że tutaj jest dużo głaziaków. Jak Robert odpali swoją renówkę, to najwyżej pług rozwali, ale renówka pójdzie. No nie, pług pęknie, bo trafił na wielki głaz. Ale wyobraźcie sobie woła, który ciągnie pług i trafia na głaz, który jest pod ziemią. To jest niesamowity wysiłek. Biblia mówi, że przez wiele utrapień i ucisków i problemów trzeba wam wejść do Królestwa Bożego. Że nie będzie łatwo. Chrystus nigdy ludziom, którym głosił Ewangelię, nie obiecywał, że kto we mnie uwierzy, będzie miał prosperity i łatwo będzie mu w życiu. Nigdy tak nie powiedział. Powiedział, kto we mnie uwierzy, będzie miał wiele kłopotów i ze strony ludzi niewierzących będziesz miał kłopoty, ale coś ci obiecuję. Pokój mój będzie w twoim sercu i ja będę blisko ciebie zawsze. Ja nie lubię oglądać horrorów, ale fajnie się ogląda horror, kiedy siedzi się u taty na kolanach, u mamy. Zawsze można głowę wtedy schować i przytulić się do mamy. Tak to można oglądać horrory. No i właśnie Jezus nam to obiecał, że nie będzie łatwo w życiu i czasami będziesz miał horror. Ale Jezus mówi, ale ja cię wtedy przytulę. Ale ja cię wtedy będę niósł na rękach. No to takie jarzmo jest miłe. Tylko, że trzeba w to uwierzyć. Że trzeba naprawdę w to uwierzyć. Pierwszy list do Koryntian, 15:33. Też jest użyte to słówko. Nie dajcie się zwieść. Właśnie to jest do nas, do ludzi wierzących. A komu mamy się nie dać zwieść? Złe towarzystwo niszczy dobre obyczaje. Wiecie, że Paweł zacytował tutaj greckiego poetę, który nazywał się Memandra. Szok, no nie? Paweł pisze list do Koryntian, do Greków i cytuje ich poetę. To tak jakby Polak piszący Biblię, gdyby Polak był, to by coś zacytował z Mickiewicza albo ze Słowackiego. Ale Paweł to właśnie zrobił. Zacytował greckiego poetę i wstawił to do Biblii. Nie daj się zwieść, czyli nie daj się oszukać wierzący człowieku, w którym Duch Święty mieszka w sercu. Złe towarzystwo niszczy dobre obyczaje. Miłe, łagodne, delikatne obyczaje. Jeśli Chrystus i Duch Święty coś dobrego zrobił z twoim sercem, a ty przebywasz wśród złego towarzystwa, i to wcale nie muszą być alkoholicy. Nie. To wystarczy, że będą wierzący ludzie, którym nie pasuje żaden kościół i o wszystkich mówią źle. Jeśli otoczysz się ludźmi, pamiętacie pierwszy psalm? Co jest napisane w pierwszym psalmie?
Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, tak?
I nie zasiada
w gronie szyderców.
To jest szyderca? To jest osoba, która źle powie o wszystkich. Nie ma człowieka, który jest Boży, sprawiedliwy. Wszyscy są źli, tylko on jest w porządku. To jest szyderca. Zobaczcie, to samo pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian. Jeśli masz dobre serce i Bóg coś dobrego zrobił w tobie, Duch Święty wyciągnął cię z tego świata, dał ci w rękę Słowo Boże i zmienił cię i spowodował, że zaczynasz owocować tym owocem, czyli dobroć, delikatność, łagodność, że jesteś taki duży, jak Janusz, ale potulny jak baranek i nagle zaczynasz spotykać się z ludźmi, którym nic nie pasuje. Wierzący ludzie. Wszystko jest złe. Ten pastor jest zły, tamten, ten zbór, to złe. PiS jest zły, PO, SLD, wszystko jest złe. To co się z twoim sercem staje? Złe towarzystwo niszczy dobre obyczaje. Złe towarzystwo ludzi wierzących zniszczy cię. Ty już sam nie wiesz, kim jesteś, w co wierzysz, komu ufasz. Kto jest twoją rodziną, kto jest twoim wrogiem. W zasadzie już nie ma różnicy między wrogiem a przyjacielem. Wszystko jest podejrzane. Wszyscy spiskują wobec ciebie i to się powoli zamienia w chorobę psychiczną. Pamiętam, jak byłem mały, pojechałem do dziadka, to pierwsza osoba, którą taką w życiu spotkałem, byłem małym łebkiem i przyszedł facet, który siedział w więzieniu za Solidarność i chciał porozmawiać z moim tatą, który też siedział w więzieniu za Solidarność i on mówi tak, pamiętam to, ja tylko się przysłuchiwałem, on mówi tak, Edek, oni mi wszczepili takiego chipa do głowy, i non-stop do mnie mówią i mi nadają. Oni non-stop nie podsłuchują ci z SB. I ja taki mały byłem łebek i taki wystraszony. Jak on poszedł, ja mówię, tato, o czym ten pan mówił? A tato mówi, zwariował. A on naprawdę w to wierzył. Wiecie, że do tego może doprowadzić złe towarzystwo? Że jak się zadajesz w nieodpowiednim towarzystwie, to masz wrażenie, że wszyscy cię podsłuchują, wszyscy są twoimi wrogami, wszyscy coś od ciebie chcą złego. Ale to też, to słówko znaczy, że złe towarzystwo niszczy nie tylko dobre obyczaje, ale też uprzejme. Pamiętam, że jak przestałem być pastorem, pracowałem na budowie po 10 godzin i ci moi koledzy non-stop kleli, to kiedy już wracałem do domu, do żony, to po prostu ja nadal te przekleństwa słyszałem w głowie. A o kobietach, które przechodziły, ci panowie tak brzydko mówili, że jak szedłem ulicą, to jak patrzyłem na kobietę, to wszystko do mnie wracało. Bo kiedy przebywasz w złym towarzystwie, to nawet przestaniesz być uprzejmy, zaczynasz być wulgarny. Nawet brzydzisz się tym, ale to tak nasiąkasz jak gąbka. Przestajesz być szlachetny i zacny. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest unikać takiego towarzystwa. Pastor Kenneth Hagin napisał w jednej z książek, że kiedy zrozumiałem, że przebywanie w złym towarzystwie ludzi wierzących, którzy non-stop źle mówią, wszystkich oceniają, że to mnie wyniszcza, mówi, podjąłem decyzję, że rezygnuję z takich relacji. Że jeśli ktoś tylko mówił źle i źle i źle o wszystkich i o wszystkim, to Kenneth napisał w tej książce, przestałem się z taką osobą kontaktować i spotykać. Uciekałem od takich ludzi, bo bałem się o swoje serce. List do Kolosjan, 12 werset. Powoli będziemy kończyć. Ostatni werset. List do Kolosan, jeśli otworzymy sobie, 3 rozdział, 12 werset. Wdziejcie na siebie serce litości, łagodności, uniżoność serca, delikatność. I znowu Paweł pisze do ludzi wierzących, zróbcie to, wdziejcie, że to nie jest automatyczne, że przez to, że się stałeś nawrócony, to nie jesteś pełen litości, łagodności i uniżonego serca. Że o to trzeba zawalczyć, że trzeba naprawdę prosić Boga, żeby nas przemienił od środka, że to się nie staje samoczynnie. Także kiedy studiuje się te fragmenty, to widać wyraźnie, że to jest jeden owoc. I Bóg chce, żeby każdy z nas miał ten owoc, że są te cząstki tego owocu, żebyśmy się stawali taki. I kilka pytań już kiedyś wam je stawiałem, ale rzucę jeszcze raz. Czy Jezus był zawsze uprzejmy? Według ciebie. Czy Jezus zawsze był uprzejmy? Czy zawsze był łagodny, szlachetny i życzliwy? Tak. Miał ten owoc. Czy Jezus owocował tym owocem Ducha Świętego? Skoro jest powiedziane, że nigdy nie zgrzeszył, że zawsze, że jest doskonałym człowiekiem, że jest wzorem dla nas do naśladowania. Zobaczcie, czy Jezus przypadkiem kogoś nie zbił?
Nie przypadkiem nawet.
Nawet nie przypadkiem, on to celowo zrobił. Wpadł i tłukł ludzi w świątyni, przekupniów. Czy to było uprzejme?
Nie.
Dla tych, których stłukł, nie. Ale dla reszty tak. Zobacz, jeśli kogoś zbijesz, to wcale nie znaczy, że straciłeś owoc Ducha Świętego. Wiecie, że czasami trzeba komuś przylać? Nawet dorosłemu? Moja żonka ma wujka, który był kiedyś milicjantem. Wychowany w domu patriotycznym, ale podjął decyzję, że będzie milicjantem. I był dzielnicowym. I miał na dzielnicy faceta, który non-stop pił, wracał do domu po pracy, bił żonę. Dzieci nie bił, miał dwójkę dzieci, ale żonę lało regularnie. Był jedynym żywicielem rodziny. I on się długo zastanawiał jako milicjant, co zrobić. Mówi, jak go wsadzę do więzienia za to, że bije żonę codziennie, to żona nie będzie miała co włożyć do garnka dla dzieci. Jak go nie wsadzę do więzienia, to będzie dalej bił żonę. Wiecie, co zrobił? Przyszedł do niego o godzinie 15, bo wiedział, że wraca z fabryki o 15. Poczekał na niego. On przyszedł oczywiście już pijany po 15. Kazał zamknąć drzwi do kuchni. Kazał żonie wyjść, dzieciom też. Postawił taboret na środku i mówi tak. Słuchaj, bijesz żonę. On bije. A co? Moja to będę bił. Więc albo cię wsadzę, mówi, na rok do więzienia za to, że regularnie bijesz żonę, albo 10 pał na goły tyłek. Co wybierasz? Ale mówi, 10 pał? Mówi, to zdejmuj spodnie. I facet zdjął spodnie, tylko slipy miał, klęknął, położył się na taboret i ten wujek Doroty mówi, że lałem z całej siły tą pałą. Przy trzeciej się zsikał z bólu i wlałem mu 10. Mówi tak, przestał pić, do dzisiaj jest z żoną, są kochanym małżeństwem i mówią mi, dzień dobry, panie dzielnicowy. Jezus wlał tym przekupniom. I to wcale nie znaczy, że diabeł go wtedy opętał. I nadal był uprzejmy, bo ten owoc Ducha Świętego znaczy też uprzejmy, łagodny, szlachetny, życzliwy. Bo czasami komuś trzeba wlać, żeby się nawrócił. Czy bicie kogoś to uprzejmość? No nie. Czy nazwanie kogoś diabłem to jest życzliwość? A zrobił tak kilka razy. Szczególnie lubił do jednego tak mówić. Do Piotra. Powiedział przynajmniej dwa razy tak do niego. Zejdź mi z oczu diabla. Czy to znaczy, że Jezus w tym momencie stracił życzliwość do Piotra? Albo do innych apostołów? Nie. Ale wiesz, że czasami trzeba do kogoś wierzącego podejść i powiedzieć, zejdź mi z oczu, ty diable jeden, bo myślisz po ludzku, a nie po Bożemu. I ja też mam takie prawo jako pastor i każdy z was. I to nie znaczy, że straciłeś życzliwość. Czy gniew wobec kogoś to jest łagodność? Czy Jezus stracił łagodność, kiedy się zdenerwował i wpadł w gniew? Nie tylko wtedy w świątyni, ale stał naprzeciwko faryzeuszów duchownych i powiedział, plemię żmijowe. I nie mówił to delikatnie. Takie moje kochane małe żmijki, trochę błądzicie. Nie mówił tak. Jezus wielokrotnie, kiedy czytam Ewangelię, popadał w gniew. A my czytamy w Biblii, że gniew przebywa w sercu głupich. Czy Jezus był głupi? Nie, nie był głupi. I nadal był łagodny, bo Biblia mówi, że też jest Boży gniew. A gniew Boży jest związany z grzechem, że ktoś się po prostu wchodzi w grzech i nic do niego nie dociera. I trzeba na kogoś czasami podnieść głos. Jest z jedną siostrą, nie będę mówił o kogo chodzi, bo tutaj siedzi, ale opowiadała mi ze swojego życia, kiedy... Jej mąż nad nią ponosił głos i był niemiły. I jej tato przyszedł, powiedział, wziął go na rozmowę, powiedział, czy kiedy ona się nawróciła, to stała się gorsza dla ciebie? A mąż mówi, nie. Czy odmawia ci współżycia, czy jedzenia i czego? Stała się lepsza czy gorsza? A on mówi, lepsza. No to ojciec popatrzył na swojego zięcia, mówi, to ty głupi jesteś? Ona po nawróceniu się stała lepsza, a ty jesteś bardziej niemiły dla niej? To ty głupi jesteś. Znaczy, czasami trzeba się na kogoś zdenerwować i komuś wprost powiedzieć. To ty głupi jesteś? O co ci chodzi? Pamiętam historię, jak pewna kobieta się w Stanach nawróciła, a jej mąż gardził nią, że się nawróciła. Dbał o dom i tak dalej. Nie bił jej i tak dalej, ale często późno wracał do domu pijany. I kiedyś w jednym barze pił z kolegami. I barman mówi, panowie, idźcie już. Ja jestem dzisiaj tak padnięty, że już nie chce mi się siedzieć. I wyprosił. Na co on mówi tak do kumpli. Idziemy do mnie. A oni, zwariowałeś, jest druga w nocy. Słuchajcie, mówi, idziemy do mnie. Zobaczycie, że moja wstanie, jeszcze nam zrobi herbatę, kawę, kanapki i będzie bardzo miła. Na co oni mówią, kłamiesz. No to chodźcie. Słuchajcie, wchodzą do domu, rozmawiają głośno, nagle pojawia się jego żona i mówi do niego czule, kochanie, czy chcesz, żebym zrobiła kanapki? Wierząca kobieta. A on mówi, tak, zrób i to dużo. I jeszcze coś to i to i to. Ona posłusznie zrobiła i kiedy już skończyła, była trzecia w nocy, mówi, kochanie, czy ja mogę się położyć spać? A on mówi, idź sobie już. I kiedy zasiedli, zaczęli dalej pić i jeść te kanapki, on mówi, widzicie, jaka ona jest głupia? I zaczął źle mówić o swojej żonie. Wiecie, co zrobili jego koledzy? Wstali i powiedzieli, większego durnia nie spotkaliśmy w swoim życiu, nie będziemy dalej z tobą się ani spotykać, ani pić. Ty masz anioła. Jak się z nią rozwiedziesz, to ja chętnie, mówi jeden z jego kumpli, się z nią ożenię. I wyszli. Znaczy, czasami kimś trzeba potrząsnąć. Jego Bóg przemówił przez jego kolegów alkoholików do niego, że ma kogoś wspaniałego. Czy jeśli Jezus wpadał w gniew, to stracił łagodność? Czy nazwanie kogoś psem to jest szlachetne? A wiecie, że Jezus tak do kobiety powiedział? Nie jest dobrze zabrać chleb dzieciom, czyli Żydom, bo tylko naród żydowski jest wybrany i wspaniały i dać takim psom jak ty, pogance. Wiecie, że on tak powiedział? Ale on nie mówił tego, co on myśli. On powiedział to, co my uczniowie myśleli. Bo do dzisiaj wielu Żydów tak myśli. Nie wszyscy, ale wielu. Że tylko oni są wybranym narodem, wspaniałym, a reszta to goje i psy. Jezus wypowiedział na głos to, co jego uczniowie myśleli. Czy to, co powiedział, było szlachetne? Zobaczcie, czy nazwanie kogoś trupem to zacność? Kiedy przyszedł młody chłopak, chciał być jego uczniem i powiedział, będę twoim uczniem, tylko pozwól, że najpierw poczekam, aż mój tato umrze i go pochowam. A Jezus mówi o jego ojcu, który jeszcze żył. Twój ojciec to jest rozkładający się trup. W ogóle cała ta twoja rodzinka to trupy. I niech ta twoja rodzinka trupy pochowa tego trupa. Czy to, co mówił, było zacne i szlachetne? Czy on stracił w tym momencie owoc Ducha Świętego? Nie. On stwierdził fakt. Czytałem książkę Boży Przemytnik, taka o bracie Andrew z Holandii, który do Polski przemycał Biblię. I nie tylko. I w tej książce napisał szokującą rzecz, że kiedy był młodym człowiekiem i pracował w fabryce w trakcie II wojny światowej, która chyba szyła jakieś spadochrony, mówi, że... Albo nie, nie o sobie pisał, chyba o jakimś innym bracie pisał. Że facet pracował w fabryce, gdzie pracowały na zmianie same kobiety i tylko jeden facet. Z jakiegoś powodu go nie wzięli do armii, bo na coś był chory. I mówi, że te kobiety były strasznie wulgarne, chamskie i bardzo seksualne. I mówi, jedna przodowała. A on był bardzo głęboko wierzący. I chciał być dla nich świadectwem i ciągle je zapraszał na czytanie Biblii, na nabożeństwo. I mówi, że któregoś dnia, kiedy wchodził na halę, to jedna kobieta go tak wulgarnie, seksualnie zaczepiła. A on mówi, że Bóg zrobił cud, że użył jego języka i zrobił coś wbrew jego woli. Że jego język nagle sam przemówił, a to było wbrew temu, co on chciał powiedzieć. I wiecie, co Bóg powiedział do tej kobiety? Zamknij gębę. On poszedł do maszyny i był tak zawstydzony, że cały czerwony się zrobił i mówi tak, Boże, jak mogłeś tak brzydko powiedzieć do tej kobiety? I to wbrew mojej woli, że wypowiedziałeś to, użyłeś mojego języka, ale to nie ja powiedziałem. Wiecie, że ta kobieta podeszła do niego po skończonej pracy i powiedziała, jadę z tobą dzisiaj na ewangelizację i się nawróciła? Wiecie, dlaczego ona go zaczepiała? Bo uważała, że faceci wierzący w Chrystusa to takie flaki, takie fajtłapy życiowe. Takie, to nie mężczyzna, to takie pół kobieta, pół facet. I kiedy on wypowiedział, to nie on wypowiedział, tylko Duch Święty przez niego wypowiedział, to ona stwierdziła, że ten facet ma jaja. Że to jest facet. I ona podeszła i powiedziała, czy może jechać z nim na ewangelizację. I tego dnia się nawróciła. Mamy bardzo złe wyobrażenie, co to jest bycie chrześcijaninem. Bo kiedy studiuję Jezusa z Ewangelii, to on był prawdziwym facetem. On podniósł głos, on się zdenerwował, on nazywał diabłem, psem i tak dalej. Ale on nadal kochał tych ludzi, do których to mówił. On chciał do nich dotrzeć. Jezus mówił szokujące rzeczy. Mówił tak heretyckie rzeczy czasami. Mówił, kto nienawidzi własnej rodziny, nie jest mnie godzien. Jeśli porównasz miłość do własnej rodziny i do mnie, to tak jakbyś rodzinę nienawidziła, tylko mnie kochał. Jezus szokował. Jezus potrząsnął, bo chciał zmiany, bo chciał uratować jak największą ilość ludzi. Ale my bardzo często mamy taki wizerunek Chrystusa, takiego ładnego pana z długimi włosami, który wyszedł właśnie od kosmetyczki, który się tylko uśmiecha. To tak wygląda gej. Tak nie wygląda prawdziwy Jezus Chrystus. To był normalny mężczyzna, który się denerwował, ale zdenerwowanie czy gniew nie jest jeszcze grzechem. Biblia mówi, że gniew jest wtedy grzechem, kiedy zasypiasz z gniewem. I to przede wszystkim w stosunku do żony czy do dzieci. Może być też Boży gniew. Bóg chce, żebyśmy byli autentyczni, a nie tacy sztucznie uprzejmi też. Często ludzie wierzący uczą się takiej sztucznej uprzejmości. Że masz wrażenie, jak z taką osobą rozmawiasz, jakbyś lukier z pączka, wszystkie pączki w cukiernie wylizał. Nie da się rozmawiać. To nie jest prawdziwe. Ta osoba się tego nauczyła. Zobaczcie, to jest jeden owoc. I Bóg chce, żebyśmy owocowali. Ale Bóg chce, żebyś był sobą. I że kiedy z kimś rozmawiasz, to żebyś rozmawiał szczerze, uprzejmie, szukał dobroci tej osoby. Że to, co wychodzi, żeby coś wykonało jakąś pracę w tym człowieku. Ale tak jak mówię, czasami trzeba człowiekiem potrząsnąć. Trzeba mu coś powiedzieć dosadnie. Dlaczego? Bo ci na nim zależy. Przychodzisz i mówisz, słuchaj, gdyby mi na tobie nie zależało, to bym tego nie powiedział, nie powiedziałabym tego. Ale dlatego, że mi na tobie zależy, się o ciebie modlę, żebyś nie zginął, to ci to mówię. I wiem, że to jest niemiłe dla ciebie. Bo wiecie, nikt nie chce słuchać rzeczy, w których ma się zmienić. Nikt z nas. Nikt nie lubi słuchać, a ty jesteś taki, taki i taki. No ale jak się inaczej zmienimy, jak nam nikt nic nie powie? Tylko wszyscy będą nas tak omijać. I za plecami. Nie podchodź, nie rozmawiaj z nim, on jest bardzo nieuprzejmy, niegrzeczny i tak dalej. Taka osoba się nigdy nie zmieni. Musi być ktoś, kto ma odwagę i miłość i zależy jej na tej osobie, że przyjdzie i powie, dlaczego ty tak się zachowujesz? Wiecie, najlepsze są dzieci w tym. Bo dzieciak bez ogródek podejdzie i powie, wujek, a czemu ty taki niemiły jesteś? Dzieciak się nie boi, no nie? Dzieciak wprost zapyta, w prosty sposób. A czemu ty tak się denerwujesz, ciocia? No. I my powinniśmy jakby dzieci w tych relacjach. Nazywać emocje. Mówić. Albo zadawać proste pytanie. Dlaczego ty tak się zachowujesz? O co ci chodzi? Czego ty tak się boisz? Jezus taki był. Jezus był autentyczny. On stale owocował. Tym owocem Ducha Świętego. I nie powinniśmy się bać tego, że ktoś powie, tak nie wolno. Marcin, ten, który przyjeżdżał bez palca, który jest misjonarzem, opowiadał mi sytuację, jak był w pewnym zborze i przyszło 4 alkoholików. Siedli w ławce, pastor wyszedł głosić kazanie, a oni non-stop na głos rozmawiali i nabijali się z jego kazania i przeszkadzali mu. A cały zbór już był wyćwiczony przez pastora i nawet w tamtą stronę nie spojrzeli, tylko patrzyli na pastora i słuchali i mówili sobie po cichu, damy radę, damy radę. Może się nawrócą przez to kazanie. Też kiedyś taki byłem. I Marcin tak się rozgląda, mówi, nikt nie interweniuje, nie da się w ogóle, mówi, nawet tego kazania słuchać, bo oni tak głośno komentują. W końcu mówi, nikt się nie kwapił, a ja byłem gościem, więc podszedłem i mówię tak. Albo się zamkniecie i słuchacie kazania, albo wynocha. I od razu dwóch wyszło, a dwóch cichutko mówią, przepraszamy. Bo wiecie, Marcin też był kiedyś bandytą i taki ten. Więc od razu słuchali. Był tak dumny z siebie, że myślał, że po nabożeństwie pastor i cały zbór mu podziękuje. A pastor z całym zborem przyszedł go upomnieć. Że tak nie wolno, bracie, mogłeś ich zgorszyć. Dla alkoholika, czy kryminalisty, czy kogoś, kto po prostu źle się zachowuje i widzą, że nie ma żadnej reakcji, to wiecie, co myśli taki facet? Że chrześcijanie to są frajerzy. To są głupki. Że można rozwalić każde nabożeństwo i tak dalej. Taki człowiek nie ma żadnych szans na nawrócenie. Kiedyś prowadziliśmy dużą ewangelizację namiotową na 300 osób w Mielcu. I siedziało 3 łebków i podbiegali i kopali z całej siły namiot. A ja byłem w służbie porządkowej. A później siadali na ławce i udawali, że to nie oni. Więc podszedłem do nich i mówię tak. Słuchajcie, to jest szczyt bohaterstwa. A te łebki były po 15-16 lat. Mówię, słuchajcie, nikt nie jest taki odważny jak wy tutaj. Siedzicie, skopiecie namiot. Taka odwaga, no nie podbiec i skopać namiot. Mówię, ale tak naprawdę to jesteście mięczaki. Popisujecie się jeden przed drugim, ale każdy z was w domu płacze do poduszki. Kolegami jesteście tylko wtedy, kiedy każdy z was ma kasę, ale wiesz dobrze, ty i ty, że jeśli nie masz kasy, to ci dwaj z tobą się nie chcą przyjaźnić i ryczysz do poduszki, bo jesteś sam. I odszedłem, tak im powiedziałem. Za chwilę podeszli w trzech i mówią, proszę pana, moglibyśmy poważnie o Panu Jezusie porozmawiać? Bo to, co im powiedziałem, było prawdą. Bo wcale nie byli twardzielami, bo naprawdę ryczeli, bo nie mieli ojców. Jezus był autentycznym facetem, dlatego go słuchali. To nie był pedał. To nie był gościu, który wyszedł od kosmetyczki. Który był tak Tak jak w tych filmach, które puszczają w grudniu na Wielkanoc. Taki zawsze uśmiechnięty, delikatny. Nikogo by nie popnął, nic nie powiedział. To nie jest facet. Oni go szanowali, bo on z mocą przemawiał. Nawet duchowni przychodzili, mówili, on nie naucza tak jak my. On przemawia z mocą. Ludzie widzieli, że on jest autentyczny. Ludzie was będą kochali i szanowali za to, że macie swoje zdanie. Ostatnią historię opowiem. Jak byłem małym łebkiem, mieliśmy takiego szefa bandy naszej. Chłopak był starszy od nas o 5 lat. Był najstarszy. Zorganizował nas wszystkich na podwórku i uczył nas fajnych rzeczy. Robienia kapsli, dogrania, różnych rzeczy. Puszczenia samolotów, nie tylko picia, palenia. W ogóle sam nie pił, nie palił. Ale przyjaźnił się z jednym chłopakiem, który wszystkich bił, wszystko niszczył. To był taki chłopek demolka. I nikt go nie lubił na podwórku. Jurek miał na imię. I podszedłem do Maćka, do naszego szefa i mówię tak, Maciek, czemu ty się przyjaźnisz z tym Jurkiem? Przecież on jest taki wredny. Wszystkich nas bije, wszystko nam psuje, jest taki niedobry. A Maciek mówi, właśnie dlatego, Sebastian, bo on nie ma nikogo. Wiecie, jak byłem łebkiem, to tego nie rozumiałem. Ale teraz widzę, że my mieliśmy takiego ojca. Że on po prostu nami się opiekował jak tata. On nas zorganizował i nawet wziął pod swoje skrzydła łebka, którego nikt nie lubił. Bo chciał mu okazać miłość. Ale to był prawdziwy facet. I do tego chciałbym was zachęcić. Być życzliwym, łagodnym, szlachetnym, zacnym, dobrym i uprzejmym. To nie znaczy, że jesteś nijaki. Masz być sobą. Masz być konkretny. Masz mieć konkretne poglądy. Masz konkretnie się komuś sprzeciwić. Bo tylko tacy ludzie są w stanie dokonać przebudzenia. Jeśli ktoś powie nie. Wszyscy w pracy mówią tak, a ty wstajesz i mówisz nie. No i wtedy mówią wszyscy dlaczego? Bo tak, tak, tak i tak. I wszyscy, no masz rację. Nie chodzi o to, żeby być przekornym i ciągle się sprzeciwiać. A trzeba mieć swoje zdanie, trzymać się tego i trzymać się Chrystusa. Bo Chrystus taki był.